Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę w sobotniej katechezie na doświadczenie pobożności. Jest ona jednym z 7 darów Ducha Świętego, które Pan daje swoim uczniom, aby z odwagą świadczyli o Chrystusie, mówił papież. Zaznaczył też, że wielu chorych, ubogich, uciśnionych, opętanych, znanych nam z Ewangelii, kierowało do Pana Jezusa wołanie „Ulituj się nade mną”. Z kolei Jezus odpowiadał wszystkim spojrzeniem miłosierdzia i pociechą swojej obecności, mówił Ojciec Święty.
Dla Jezusa doświadczenie litości oznaczało dzielenie smutku spotkanych osób, ale jednocześnie osobiste działanie, aby przemienić go w radość. Również my jesteśmy wezwani, aby pielęgnować w nas postawy pobożności w obliczu wielu sytuacji życiowych, wstrząsając nas obojętność, która uniemożliwia nam rozpoznawać potrzeby otaczających nas braci i uwolniając nas z niewoli dobrobytu materialnego.
Ojciec Święty pozdrowił także pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Do Polaków powiedział:
witam pielgrzymów polskich. Jutro przypada uroczystość zesłania Ducha Świętego. Prośmy, by Boży Duch napełnił nasze serca. Otwórzmy je na Jego działanie. Święty Paweł przypomina nam, że Duch Święty wstawia się za nami w błaganiach, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Prośmy Go, by wspierał naszą modlitwę i nasze działania, by opromieniał je swoim światłem i uczynił je zgodnymi z wolą Bożą. Wam wszystkim tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławię.
Na zakończenie Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz. Agencja Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2-P1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Swoją decyzję agencja podjęła po godzinie 3 w nocy z piątku na sobotę. Uzasadniając ją, agencja wskazała na 3 czynniki: niepewność związaną z dofinansowaniem przez Polskę ambitnych zadań polityki społecznej, kwestię kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich oraz pad wokół Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów Paweł Szałamacha, odnosząc się do decyzji agencji Moody's, stwierdził, że ocenę ratingową Polski można zaakceptować, jednak sporna jest kwestia obniżenia perspektywy na negatywną. Szef resortu finansów podkreślił też, że postępowanie agencji Moody's wobec ratingu Polski jest zbyt ostrożne i obarczone pesymizmem.
Wielokrotnie zarówno pani premier, jak i ja informowaliśmy jasno o tym, że nasze zamiary będą realizowane zgodnie z harmonogramem odbudowywania dochodów podatkowych państwa. Ryzyko, o którym mówi Moody's, w naszym przypadku jest po prostu przesadzone. Druga kwestia kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. I tu także jest kwestia bardzo otwarta. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że konsekwentnie będzie dążył do rozwiązania tego problemu. Trzecim punktem, z którym chciałbym podnieść polemikę, to jest kwestia pata wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne próby rozmów, negocjacji są podejmowane. Jak widzimy, te ugrupowania, które mają zdecydowanie inne zdanie od nas co do tego konfliktu, okopały się głęboko w swoich pozycjach i możliwości tutaj są ograniczone, a na pewno nie zależą od Ministerstwa Finansów.
Jednocześnie minister Szałamacha wskazuje, że po ogłoszeniu decyzji agencji Moody's możemy spodziewać się umocnienia polskiej waluty oraz spadku rentowności obligacji skarbowych. Z kolei ekonomista dr Marcin Kwaśny zwraca uwagę, że decyzja agencji Moody's ma przede wszystkim wpływ na koszty obsługi długu publicznego.
Ponieważ agencja ratingowa pokazuje swoją oceną, za jak bardzo wiarygodny uznaje dane państwo, to przekłada się na to, jaką cenę trzeba zapłacić na rynkach za dług, a więc by inwestorzy chcieli kupić papiery, które finansują nasze wydatki publiczne. I to odczuwają przede wszystkim finanse publiczne, a nie my bezpośrednio jako klienci banków czy klienci korzystający z usług, towarów i tak dalej.
Dotychczas Polska w agencji Moody's miała ocenę A2 z perspektywą stabilną. Liderzy PO, Nowoczesnej i PSL-u zapowiadają spotkanie dotyczące rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Chcą, aby udział w rozmowach wzięli także przedstawiciele PiS-u oraz ugrupowania Pawła Kukiza. Spotkanie miałoby się odbyć w najbliższą środę, 18 maja. Posłowie opozycji twierdzą, że ma być ono sprawdzeniem tego, na ile druga strona jest skłonna szukać kompromisu. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński odpowiada, że już kilka dni temu zaproszenie na takie spotkanie wystosował do klubów marszałek Izby Marek Kuchciński. To on jako gospodarz Sejmu ma pierwszeństwo w tego typu inicjatywach, dodaje poseł Joachim Brudziński.
18 maja z wielu powodów jest dla Prawa i Sprawiedliwości nie do zaakceptowania. Nie jest żadną tajemnicą, że 18 maja jest przynajmniej kilka powodów, dla których spotkanie jest to niemożliwe. Wiem o tym bardzo dobrze, że liderzy opozycyjnych partii również tę wiedzę posiadają i wyznaczenie akurat takiego terminu jest wyznaczeniem, w mojej opinii, w moim przekonaniu, na wywołanie kolejnej awantury i kolejnych sporów. Marszałek Sejmu zapowiedział konieczność odbycia takiego spotkania. Takie spotkanie będzie miało miejsce. Liczę na to, że na początku tygodnia pan marszałek Kuchciński poda dokładny termin. I na pewno ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest gotowość kontynuacji tych rozmów.
Tymczasem poseł PiS Stanisław Piotrowicz przypomina, że to właśnie opozycja wygenerowała konflikt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i dlatego teraz ona musi okazać dobrą wolę w sprawie.
Jak wiemy, dotychczas opozycja takiej woli nie przejawiła. Wiele przecież inicjatyw ze strony Prawa i Sprawiedliwości było. Inicjatyw korzystnych dla ugrupowań opozycyjnych. My nie zabiegamy o to, ażeby w Trybunale Konstytucyjnym znajdowała się większość sędziów z nominacji Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, podkreślamy, że większość mają ugrupowania opozycyjne. Chciałbym wierzyć, że tym razem przyszła refleksja, że eskalacja konfliktu nie tylko nie służy Polsce, ale również nie służy ugrupowaniom opozycyjnym.
Na spotkaniu zorganizowanym przez marszałka Sejmu rozpatrzone miałyby zostać różne projekty dotyczące zakończenia impasu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Swoje propozycje w tej sprawie złożyło już Prawo i Sprawiedliwość, PSL oraz ugrupowanie Kukiz15. Nie milkną echa audytu 8 lat rządów koalicji PO-PSL. Do prokuratur wpływają kolejne zawiadomienia. Jak do tej pory wpłynęło już blisko 30 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, poinformował jeden z dzienników. Poszczególne ministerstwa przygotowują własne doniesienia. Zbigniew Ziobro złożył 4 zawiadomienia, MSWiA 1, dotyczące nieprawidłowości w budowie aplikacji Źródło, służącej do obsługi rejestrów państwowych. 3 wnioski złożyło Ministerstwo Środowiska, mówi Jacek Krzemiński, rzecznik resortu środowiska.
Pierwsze z nich dotyczy zerwania umowy z Fundacją Lux Veritatis, zerwania umowy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w czasie rządów PO-PSL. Zerwanie tej umowy było, jak uznał sąd, bezprawne z przyczyn pozamerytorycznych. I to zerwanie umowy naraziło państwo na duże straty, także to pierwsze zawiadomienie. Drugie zawiadomienie dotyczyło afrykańskiego pomoru świń, zwanego w skrócie ASF, i zaniechań poprzednich rządów w tej kwestii, które mogły doprowadzić do epidemii w całym kraju. I ostatnie zawiadomienie, trzecie, dotyczy zaniechań i błędnych decyzji podjętych za rządów PO-PSL dotyczących Puszczy Białowieskiej, które doprowadziły do tego, że tam uschły miliony drzew.
Kolejne 2 wnioski Ministerstwa Środowiska są w trakcie przygotowań. Ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański, konsekrował w sobotę kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatymskiej w Gdańsku-Żabiance. W poświęceniu świątyni uczestniczyli też sufragani archidiecezji, ksiądz biskup Wiesław Szlachetka i ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. Ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź przypomniał, że kościół wzrastał w okresie trudnym, bo PRL-owskim.
I trzeba było tych 30 lat, aby doczekać tej chwili. Wielu nie doczekało, ale wyrósł wybudowany przez pokolenie młodych ludzi, którzy dzisiaj trochę posiwieli, bądź niektórzy odeszli już na wieczną wartę. Ale ogarnęliśmy ich wszystkich naszą modlitwą i każda świątynia jest przede wszystkim ubogaceniem duchowym dla mieszkańców i pozostaje jako pomnik wiary i przywiązania do Kościoła Świętego. A tym bardziej, że w roku jubileuszowym chrztu 1050. rocznicy Miłosierdzia Bożego i Światowych Dni Młodzieży to jest znak takiego odrodzenia duchowego.
Formalnie parafia powstała w 1996 roku jako wotum wdzięczności za nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Od tego momentu rozpoczęła się budowa. Ksiądz Piotr Tworek, proboszcz parafii, mówi, że konsekracja była zwieńczeniem trudu podejmowanego przez minione lata.
Konsekracja przypada w szczególnym czasie dla Kościoła Powszechnego, bo w roku Miłosierdzia, w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, w roku przygotowania do setnej rocznicy objawień fatimskich, a także niemalże w dniu zamachu na Ojca Świętego, który miał miejsce 35 lat temu. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy doczekać tej pięknej chwili, że jest to zwieńczenie pewnego wysiłku, który był przez nas podejmowany, a konsekracja jest przede wszystkim oddaniem Kościoła na chwałę Boga, a także i ku pożytkowi wierny.
W sobotniej uroczystości licznie wzięli również udział księża z całej archidiecezji, a także przedstawiciele władz lokalnych. W sobotę ulicami Warszawy z okazji 115. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego przeszedł marsz. O godzinie 15 w archikatedrze świętego Jana sprawowana była msza święta. Następnie uformowana kolumna marszowa wyruszyła pod tablicę upamiętniającą rotmistrza Witolda Pileckiego. Tam nastąpiło złożenie wieńców, odbyły się również okolicznościowe przemówienia. W uroczystościach uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Wojciech Szymański, członek Stowarzyszenia Koliber, zapowiada, że także w najbliższych dniach odbędą się kolejne marsze upamiętniające bohatera narodowego.
W przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę również będziemy maszerować. Marsze odbędą się w Częstochowie oraz w Gdańsku. Marsze jak co roku przechodzą podobnymi trasami, zaczynają się zazwyczaj mszami świętymi i w miejscach pamięci zazwyczaj po prostu odbywają się czy to jakieś wystąpienia, czy też jakieś artystyczne części jak koncerty.
Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Żołnierz wyklęty, oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej i oficer Komendy Głównej AK jako pierwszy dostarczył gruntownych informacji na temat prawdziwego celu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywał jako ochotnik. Po wojnie władze komunistyczne Polski Ludowej oskarżyły go i skazały na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Po 42 latach od jego śmierci Wojskowy Sąd Najwyższy unieważnił wyrok w jego sprawie oraz pozostałych zasądzonych wraz z nim. W Warszawie zakończyło się w sobotę pierwsze Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej pod tytułem Biznes Rodzinny Skarbem Narodu. Partnerem wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drugi dzień Międzynarodowego Forum rozpoczął się spotkaniami biznesowymi. Z kolei o godzinie 13 w Sejmie RP odbyła się debata ekspercka na temat sukcesy i trudności biznesu rodzinnego w Polsce. Wzięli w niej udział specjaliści z kraju, jak i zagranicy, m.in. z USA i Arabii Saudyjskiej. Dr Andrzej Mariański ze Społecznej Akademii Nauk przypomniał historię biznesu rodzinnego. Wskazał, że pierwsze w tym względzie notatki pochodzą sprzed 3000 lat. Dodał, że także dziś w Polsce firmy rodzinne istnieją i stanowią jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania naszej gospodarki.
Gdybyśmy sobie zadali pytanie, co wyróżnia przedsiębiorstwo rodzinne, to oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że połączenie i bezpośredni wpływ zaangażowania członków rodziny w działanie przedsiębiorstwa. Jak pisał o tym pan profesor Krzysztof Safin, połączenie zupełnie dwóch różnych obszarów, dwóch różnych logik, na które trzeba zwrócić uwagę. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jaka jest specyfika firm rodzinnych, to powiemy tak, że właśnie te cechy rodzinności łączą firmy rodzinne, bo one są duże i małe, w różnych obszarach funkcjonują, w różnych branżach. Dzisiaj także w Polsce po 20 paru latach od transformacji mamy i duże firmy i jest ich coraz więcej.
Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej zgromadziło ekspertów z wielu uczelni, m.in. Łazarskiego, Uniwersytetu Łódzkiego czy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziekan toruńskiej uczelni dr Dorota Żuchowska przedstawiła w piątek temat pod tytułem Kapitał zaufania jako wyróżnik firm rodzinnych. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.